Biblia jest wyjątkową księgą, ponieważ jest to księga, która nie jest o nas generalnie. Najprościej mówiąc, Biblia nie jest księgą o nas, ale jest księgą o Bogu. Biblia mówi o Bogu, objawia nam Boga, to co Bóg zrobił. Przedstawia nam Jego działanie w czasie, w historii. I zobaczyliśmy, że historia Jezusa nie zaczyna się w Nowym Testamencie. Historia Jezusa zaczyna się, ma swój początek w Bogu. Tak? Jezus Chrystus, czy też odniesienia do Chrystusa, do Mesjasza, pojawiają się już na samym początku Starego Testamentu i przez wszystkie księgi Starego Testamentu możemy widzieć różne zapowiedzi, różne proroctwa, które odnoszą się do osoby Jezusa Chrystusa. Więc początek Jezusa Chrystusa jest w Bogu, a nie w Nowym Testamencie, który został napisany jakiś czas po wydarzeniach, które opisuje, czyli jakiś czas po Chrystusie. Zobaczyliśmy też, że Biblia przedstawia stworzenie i przedstawia nam to, że Bóg stworzył nas jako wyjątkowe stworzenie, jako to stworzenie, które panuje nad pozostałym stworzeniem, czyli Bóg uczynił człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo i wywyższył go, dając mu władzę, panowanie nad tym, co Bóg stworzył. Ale wyznaczając mu granice tego panowania, to znaczy, że człowiek ma być poddany Bogu. Dalej zobaczyliśmy, że ta wspaniała społeczność z Bogiem, jakiej człowiek doświadczał w ogrodzie Eden, została zniszczona przez to, że Adam z Ewą, przez to, że człowiek upadł w grzech. Zobaczyliśmy, jakie konsekwencje, jakie poważne konsekwencje spadły na cały rodzaj ludzki i jak człowiek nie może się podnieść z tego upadku aż do dzisiaj. Ale w tym najciemniejszym momencie tej ludzkiej historii pojawia się nadzieja. Pojawia się, można powiedzieć, światełko nadziei, ponieważ Bóg zapowiada zbawienie. Bóg zapowiada, że potomek kobiety zniszczy szatana, zniszczy skutki, zniszczy grzech. I następnie zobaczyliśmy, czy przeszliśmy do Abrahama, ponieważ Bóg złożył mu wyjątkowe obietnice. I jedną z tych obietnic, tych wspaniałych obietnic jest to, że w Abrahamie mają znaleźć błogosławieństwo wszystkie narody, czy też wszystkie narody mają być błogosławione w Abrahamie. To znaczy, że w Abrahamie te skutki grzechu mają zostać zastąpione, usunięte. Jak przez Adama i Ewę, przez grzech człowiek jest pod przekleństwem Bożym, Bóg zwraca się przeciwko człowiekowi, tak w Abrahamie wszystkie narody zostaną przywrócone do tej relacji z Bogiem, do przychylności Bożej. Przekleństwo zostanie zastąpione błogosławieństwem i od tego momentu człowiek będzie mógł żyć w relacji z Bogiem, tak jak to Bóg na początku zamierzył. Zobaczyliśmy, że Bóg złożył różne obietnice, nie tylko obietnice błogosławieństwa dla wszystkich narodów, między innymi obietnice, że z Niego, z Abrahama wyjdzie wielki naród i ten naród otrzyma ziemię, ziemię Kanaan. I dalej widzieliśmy, że te obietnice, nie wszystkie obietnice zostały zrealizowane za życia Abrahama. Te obietnice czekają na wypełnienie i Bóg później wyprowadza naród izraelski, jest to Boży lud, wyprowadza ich z Egiptu, daje im prawo i wprowadza ich do ziemi obiecanej, do Kanaanu. Ale jest problem, ponieważ Izrael miał się stać wielkim narodem, ale się nie stał wielkim narodem z powodu nieposłuszeństwa, z powodu grzechu. Izrael miał zająć ziemię obiecaną, całkowicie, ale całkowicie jej nie zajął z powodu nieposłuszeństwa. Czyli ciągle jest problem z ludźmi, problem tego, że przez grzech, z powodu grzechu nie są w stanie być posłuszni Bogu. I ciągle widać upadek i jest ten cykl. Upadek, Bóg podnosi, upadek i Bóg podnosi. I cały czas to widać przez cały Stary Testament. Dzisiaj, jak powiedziałem, skupiamy się na przyjściu Jezusa. Nie tyle na narodzeniu Pana Jezusa, co na przyjściu Mesjasza. To znaczy interesuje nas całościowe podejście do osoby Jezusa Chrystusa. Jego przyjście to nie tylko narodzenie, ale też nauczanie poparte wspaniałymi cudami. To jest krzyż, to jest śmierć i zmartwychwstanie, to wniebowstąpienie i w końcu zesłanie Ducha Świętego. Kiedy myślimy o przyjściu Jezusa, to myślmy właśnie tak całościowo, a nie tylko o małym, można powiedzieć, dzieciątku, które leży w żłóbku, w stajence, w Betlejem i wśród pasterzy, wśród bydła. Myślmy o Jezusie, o tym, który jest Zbawicielem grzeszników, właśnie przez pryzmat tego wszystkiego, co Jezus zrobił i kim jest. I jeszcze na chwilę wrócę do Starego Testamentu, ponieważ Stary Testament kończy się, można powiedzieć, brakiem wypełnienia tych obietnic, brakiem spełnienia Bożych obietnic. Kończy się oczekiwaniem, że Bóg wypełni to, co obiecał. Kończy się oczekiwaniem na przyjście Mesjasza, który dokona tego wszystkiego, w czym Izraelici zawiedli. I to stanowi klimat przyjścia Jezusa. Żydzi mają swoje własne wyobrażenia na temat tego, kim będzie Jezus. Kim będzie Mesjasz i czego dokona? Ich wyobrażenie było takie, że będzie to potomek królewskiej linii Dawida, który zasiądzie na tronie Izraela i silną ręką wyzwoli ich spod panowania Rzymu. Chrystus odbuduje królestwo Izraela w jego wcześniejszych granicach i wtedy to królestwo będzie odzyska swoją dawną świetność, albo będzie jeszcze bardziej wspanialsze od tego, kiedy było to za czasów Dawida czy Salomona. Więc oni tak to sobie wyobrażali. Więc kiedy przechodzimy do Nowego Testamentu, następuje zmiana, jeśli chodzi o sposób pisania. Stary Testament jest oczekiwanie, kiedy to się stanie, kiedy to będzie, kiedy on przyjdzie. W Nowym Testamencie jest zmiana, jeśli chodzi o sposób pisania. Stary Testament, można powiedzieć, charakteryzował się tym, co Piotr nam mówi w swoim liście. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Więc w Starym Testamencie Bóg mówił, przez proroków zapowiadał przyjście Mesjasza, tego, który wyprowadzi Izraela z niewoli, wyprowadzi Boży lud z niewoli, który zbawi ich, ale oni nie wiedzieli ani kto to będzie, ani kiedy to będzie, więc oczekiwali, wypytywali, badali, kiedy to ma być. Więc jest oczekiwanie na to, że Bóg wypełni swoje obietnice. Nowy Testament z kolei już nie wygląda. W sensie nie oczekuje. Autorzy Nowego Testamentu piszą do nas z pozycji wypełnienia proroctw. Oni mówią nam, słuchajcie, Mesjasz przyszedł, a tu są tego dowody. Tym Mesjaszem jest Jezus Chrystus, tym Mesjaszem jest to dzieciątko, które narodziło się w Betlejem, tym Mesjaszem jest ten, na którego Duch Święty stąpił i Boży głos się odezwał, mówiąc, to jest Syn mój umiłowany. Dlatego odnośnie różnych wydarzeń z życia Jezusa pojawiają się komentarze typu, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. I tak w Ewangeliach widzimy, że przy wydarzeniach, które mają związek z Jezusem, jest właśnie umieszczony ten komentarz autora danej Ewangelii. To się wykonało, to się stało, aby się wypełniło słowo Pańskie, aby się wypełniło proroctwo ze Starego Testamentu. Oni nam próbują coś pokazać w ten sposób. Oni mówią nam, słuchajcie, my nie musimy już czekać. My już nie musimy badać, na jaki to czas, o jakim to czasie mówili prorocy Starego Testamentu. Tutaj jest wypełnienie tego, co było zapowiedziane w Starym Testamencie. Jezus jest Mesjaszem. Dlatego Nowy Testament jest powiedziany jest wypełnieniem Starego Testamentu. Ale co istotne, jeżeli spojrzymy na początek Ewangelii Mateusza, to Ewangelia Mateusza zaczyna się w sposób, który łączy nas ze Starym Testamentem. Pokazuje, że jest kontynuacja. W Starym Testamencie, nie wiem czy pamiętacie, było sporo drzew genealogicznych, rodowodów. Ewangelia Mateusza zaczyna się rodowodem. I w ten sposób pokazuje nam, że jest pewna ciągłość pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. I co nam ten pierwszy rodowód, jaki znajdujemy w Ewangelii, mówi? Mówi nam tak: rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. Czy Abraham był pierwszym człowiekiem, jaki istniał? Nie był. Pierwszym człowiekiem był Adam. I Łukasz na przykład rodowód Jezusa sprowadza do Adama. Natomiast Mateusz, który pisał do Żydów, do swoich pobratymców, można powiedzieć, do braci, wychodzi od jego rodowód zaczyna się od Abrahama. Dlaczego? Ponieważ on chce nam coś pokazać w ten sposób. On chce nam pokazać, że Jezus jest potomkiem Abrahama. On jest tym, który ma wypełnić, w którym mają się wypełnić te wszystkie obietnice, które Abraham otrzymał. Jezus jest potomkiem Abrahama. Więc tego potomka Abrahama oczekiwali Żydzi. Mateusz mówi: słuchajcie, oto on. Oto Jezus z Nazaretu. On jest tym potomkiem Abrahama. W nim grzech zostanie zgładzony, a szatan zniszczony. To on jest tym obiecanym w Edenie potomstwem, które zdepcze głowę węża. Więc pytanie, jak w Jezusie wypełniły się obietnice dane Abrahamowi przez Boga? Skupiamy się na trzech obietnicach. Obietnica błogosławieństwa dla wszystkich narodów, obietnica powstania wielkiego narodu i obietnica ziemi. Trzy obietnice. Patrząc na Stary Testament, widzimy, że największym problemem człowieka jest grzech. Widzimy, że człowiek nie jest w stanie podnieść się z upadku. Jego serce, cała jego istota, wola, pragnienia, motywacje, uczucia, wszystko to zostało skażone grzechem. I dlatego ciągle jest problem tego, że człowiek nie chce i nie może być posłuszny Bogu. Ciągle zawodzi. I dopóki problem grzechu nie zostanie rozwiązany, człowiek ciągle będzie pod przekleństwem, nie znajdzie akceptacji u Boga i nie będzie przywrócony do Jego przychylności. Dopóki problem grzechu nie zostanie rozwiązany, ciągle będzie problem z Bogiem. Będzie nie z Bogiem, tylko będzie człowiek będzie miał problem z przystępem, z przyjściem do Boga, ponieważ tego nie chce. Więc kiedy Mateusz albo Łukasz wprowadzają w cudzysłowie Jezusa na świat, dokładają starań, aby pokazać nam, jaki jest cel Jego przyjścia. I tak na przykład Mateusza 1,21 mówi nam, że syn, którego urodzi Maria, będzie się nazywał Jezus, ponieważ On zbawi lud swój od grzechów jego. Łukasz z kolei mówi o narodzeniu się Zbawiciela, którym jest Chrystus Pan. Więc celem przyjścia Jezusa jest zbawienie grzeszników, jest uratowanie ich z niewoli grzechu. Jezus będzie odkupicielem. Tak jak Bóg wyprowadził Izraela z niewoli Egiptu. W Starym Testamencie tak, Nowy Testament mówi nam, że Chrystus wyprowadzi swój lud z niewoli grzechu, z tego duchowego Egiptu. Następnie mamy skok do momentu, kiedy Jezus rozpoczyna publiczną działalność. Polega ona na głoszeniu Słowa Bożego w Izraelu. Jego główne przesłanie to: upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Główne przesłanie Jezusa. Jezus chodził po Izraelu, po różnych miastach, wioskach, głosił Izraelitom Słowo Boże. I głównym jego przesłaniem było: upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Czyli Jezus wzywał ludzi do zawrócenia z drogi grzechu, do odwrócenia się od grzechu i wzywał do wiary w Boga, żeby ludzie poszli drogą Bożą, drogą, którą jest On sam, Jezus Chrystus. Tym samym Jezus pokazywał konieczność wewnętrznej przemiany człowieka, wewnętrznej zmiany serca, żeby znaleźć akceptację u Boga. Serce człowieka musi się znaleźć. Jeżeli ta zmiana serca nie nastąpi, człowiek nie znajdzie przychylności u Boga. Więc Jezus wzywa, aby człowiek zmienił swoje drogi poprzez to, że jego serce będzie zmienione. I to w Piśmie Świętym czy w Nowym Testamencie jest określone jako nowe narodzenie. Człowiek staje się nowym człowiekiem, ponieważ ma nowe pragnienia, on chce Boga, on chce świętości Boga, on chce być blisko Boga, on chce być posłuszny Bogu i z całych sił, z całej myśli, z całego serca chce to robić. Oczywiście nie jest doskonały w tym, ale przynajmniej ma pewne pragnienie, ma nowe serce i nową naturę, która ciągnie, która go prowadzi do Boga. Jezus dokonuje wspaniałych cudów, które mają na celu potwierdzić Jego nauczanie jako pochodzące od Boga. W pewnym momencie Jezus zaczyna mówić o tym, dokąd zmierza. Na początku Ewangelii mamy powiedziane, Jezus, po co Jezus przyszedł? Przyszedł, aby zbawić grzeszników. Ale z czasem Jezus mówi, słuchajcie, moja droga to krzyż. Muszę umrzeć, ale trzeciego dnia zmartwychwstanę. Pojawia się pytanie, jak zatem Jezus zbawi swój lud od grzechów jego? I krzyż Chrystusa Golgota jest odpowiedzią. Jezus zbawi swój lud poprzez śmierć i zmartwychwstanie. I to dzieło Chrystusa umożliwia wewnętrzną przemianę, umożliwia upamiętanie i wiarę, która jest konieczna, by otrzymać przebaczenie grzechów. Więc Bożą odpowiedzią na grzech, na największy problem człowieka jest ukrzyżowany Chrystus, który umiera, ale po trzech dniach wstaje z martwych i daje liczne tego dowody, spotykając się z różnymi ludźmi. Ostatnią rzeczą, jaką Jezus zrobił przed wniebowstąpieniem, przed pójściem do nieba, to posłanie swoich uczniów na cały świat, aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy Ewangelii, będzie potępiony. To znaczy, że zbawienie nie dotyczy tylko i wyłącznie Żydów. Zbawienie nie dotyczy tylko i wyłącznie Żydów, ale tutaj zaczynają się pojawiać i poganie. W Jezusie każdy, kto wierzy, otrzymuje życie wieczne, niezależnie, czy jest Żydem, czy poganinem. W Starym Testamencie błogosławieństwa Boże były zarezerwowane dla Bożego ludu, którym był Izrael. Kiedy Jezus przyszedł, definicja Bożego ludu ulega zmianie. Pojawia się może nie nowy lud, ale Boży lud otrzymuje nową definicję. Do Bożego ludu włączeni są także poganie. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Czyli błogosławieństwo dla wszystkich narodów w Abrahamie ostatecznie przyjmuje formę zbawienia w Jezusie Chrystusie. W Jezusie przekleństwo jest zamienione w błogosławieństwo. Przekleństwo jest usunięte, a dane błogosławieństwo z powodu Jego krzyża. Ta dobra nowina o Jezusie Chrystusie ma być głoszona na całym świecie, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. I tak jak wcześniej powiedziałem, to oznacza, że następuje zmiana definicji ludu Bożego. Ludem Bożym byli potomkowie Abrahama, ci, którzy się wywodzili od jego wnuka, od Jakuba. Więc lud Boży był ograniczony do jednej rodziny. Rodziny Abrahama, rodziny Izaaka i Jakuba. Ale Mateusz mówi, że Jezus zbawi lud swój od grzechów jego i to zbawienie jest posłane do wszystkich narodów. W związku z tym powstaje pytanie, to kto jest Bożym ludem, skoro zbawienie jest posłane zarówno do Żydów, jak i pogan. Już dłużej nie liczy się pochodzenie. Nie musisz być Żydem, żeby otrzymać Boże błogosławieństwo. To, w jakiej rodzinie się urodziłeś, nie ma znaczenia. To, co ma znaczenie, aby być Bożym ludem, to jest właśnie wiara w Jezusa Chrystusa. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Jeśli jesteś synem Abrahama, jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, należysz do Bożego ludu. Więc nieważne, niezależnie, nie jest istotne, z jakiej, jak, jakie jest twoje fizyczne pochodzenie, czy jesteś Żydem z pochodzenia, czy może z pochodzenia poganin, to jest już nieistotne, ponieważ jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa, to jesteś synem Abrahama, zgodnie z tym, co mówi tekst. A jeżeli jesteś synem Abrahama, to należysz do Bożego ludu. Bóg obiecał Abrahamowi, że wyjdzie z niego wielki naród. Izrael z powodu grzechu, z powodu nieposłuszeństwa nie stał się wielkim narodem. W pewnym momencie odrzucili Boga jako swojego króla i chcieli mieć człowieka, który by panował nad nimi. Ale lud Boży, który jest w Chrystusie, jest wielkim narodem. Paweł napisał tak. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Mimo że Boża świątynia, Boża obecność, która jest symbolizowana przez świątynię w Starym Testamencie, była pomiędzy ludem Bożym, to jednak oni nie stali się wielkim narodem. Ponieważ w pewnym sensie odrzucili Boga, ale wierzący w Chrystusie, oni stają się częścią Bożego ludu i oni stają się tym Bożym narodem, tym wielkim narodem. Duch Święty został dany każdemu wierzącemu w Jezusa Chrystusa. Zamieszkuje ich serca i uzdalnia do tego, żeby byli posłuszni. Izrael tutaj zawiódł. Ale Pan Chrystus, czy Jezus Chrystus dał swojego ducha, aby uzdolnił wszystkich wierzących do tego, żeby byli posłuszni nowemu przymierzu, żeby mogli być sługami nowego przymierza. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Jest zmiana definicji Bożego ludu. Boży lud, który jest w Chrystusie, jest wielkim narodem. Izrael zawiódł w tym, żeby być tym narodem świętym. Ci, którzy są w Jezusie Chrystusie, już tego nie zawodzą, ponieważ Duch Święty jest w ich sercach. On uzdalnia ich do tego, żeby byli święci. Więc w Chrystusie następuje realizacja tego błogosławieństwa. Ci, którzy wierzą w Jezusa, są potomkami Abrahama i przez to są częścią Bożego ludu, są częścią wielkiego narodu. Ta wielkość nie polega na liczebności, ale na tym, że ich Bogiem jest Pan, że służą wielkiemu Bogu i świętemu Bogu, że Bóg jest pomiędzy nimi przez Ducha Świętego. A ponieważ jest zmiana definicji Bożego ludu, w związku z tym też musi nastąpić zmiana definicji ziemi obiecanej. W Starym Testamencie to był kraj Kanaanu, czyli obecna Palestyna, czyli gdzieś kraj, który był gdzieś umieszczony na mapie, tak? Kiedy Chrystus przychodzi, zmienia się definicja, zmienia się znaczenie ziemi obiecanej. Jezus Chrystus powiedział: idę przygotować wam mieszkanie, a kiedy wrócę, to zabiorę was ze sobą. Objawienie Jana mówi o nowym niebie i o nowej ziemi i o nowym wspaniałym mieście, nowym Jeruzalem. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba, od Boga, przygotowane jako przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Więc nasza ojczyzna jest w niebie. I jak Bóg, kiedy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, mieli czas wędrowania po pustyni, mieli czas pielgrzymki, czas przygotowania. kiedy Jezus Chrystus przyszedł i przez krzyż przeprowadził nas, można powiedzieć, przez wody grzechu, tak? Odkupił nas z tej niewoli Egiptu. Dzisiaj jesteśmy, pielgrzymujemy. Jesteśmy przygotowywani na chwałę, na niebo, ponieważ to jest nasza ojczyzna. Tam właśnie z góry oczekujemy na przyjścia naszego nowego miejsca zamieszkania, nowego Jeruzalem. O ziemi obiecanej, o Kanaanie było powiedziane, jest powiedziane, że była to kraina mlekiem i miodem płynąca. Myślę, że nowe niebo, nowe ziemi, nowa ziemia i to Jeruzalem, nowy Jeruzalem jest o niebo lepsze, mówiąc obraz, o niebo lepsze, ponieważ może tam już nie będzie mleka i miodu, ale to, czego nie będzie, to nie będzie śmierci, nie będzie płaczu, nie będzie smutku, ani krzyku, ani mozołu. To jest miejsce, do którego zmierzamy, do którego pielgrzymujemy poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zatem autorzy Nowego Testamentu chcą pokazać nam jedną i zasadniczą rzecz. Zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. On jest wypełnieniem obietnicy danej Abrahamowi o tym, że w Nim będą błogosławione wszystkie narody. W Jezusie przez Jego krzyż przekleństwo zostaje usunięte. A ten, który wierzy w Jezusa, otrzymuje przebaczenie grzechów. Jest to efekt wewnętrznej przemiany narodzenia na nowo. Ale nie tylko to, otrzymuje coś więcej, otrzymuje dużo więcej. Staje się częścią Bożego ludu, wielkiego ludu, staje się częścią Bożej rodziny. Staje się Bożym dzieckiem, otrzymuje dziedzictwo wieczne w niebie, którego ani mól, ani rdza nie zjedzą. Czy narodziłeś się na nowo? Czy upamiętałeś się i uwierzyłeś Ewangelii? Czy jesteś pojednany z Bogiem? Jeśli pragniesz pojednać się z Bogiem, jeśli pragniesz, aby twoje grzechy zostały przebaczone, to jest tylko jedna osoba, która może to sprawić. Jest to Jezus Chrystus. On jest Mesjaszem. On jest tym zapowiedzianym na samym początku potomkiem kobiety, który zmiażdży węża. On jest tym, który przyszedł, aby zbawić grzeszników. W nim jest zbawienie. Więc jeżeli pragniesz pojednania z Bogiem, jeżeli pragniesz być w porządku przed Bogiem, Chrystus może ci to dać. Nikt inny. Nie Kościół, nie żadna grupa ludzi, żaden człowiek, tylko Chrystus, ponieważ On jest Zbawicielem grzeszników, więc przyjdź do Niego i zawołaj do Niego. Wylej przed Nim swoje serce, wyznaj swoje winy i zawołaj o zbawienie. Poproś, aby Chrystus przemienił Ciebie, Twoje serce, aby dał Ci nowe serce, tak żebyś mógł służyć Bogu w nowości ducha, aby Chrystus dał Ducha Świętego do Twojego serca, abyś mógł właśnie być sługą tego nowego przymierza, nowej umowy, w cudzysłowie, pomiędzy Tobą, między Bogiem a Tobą. Zrób to, do czego Jezus Ciebie wzywa. Pójdź za Nim, zapierając się samego siebie i biorąc swój krzyż na siebie. Zaufaj, że Jego ofiara, ta ofiara, którą złożył na krzyżu Golgoty, jest doskonała, jednorazowa i wystarczająca, aby zbawić Ciebie, aby przyprowadzić Ciebie doskonałym przed Boży tron. To, czego potrzebujesz, to nie to, że ja teraz wezmę i będę lepszy. Bóg mówi, nie będziesz lepszy. Naszymi najlepszymi uczynkami to jest wybrukowane piekło. Bóg mówi, to jest Chrystus, ja Go daję, jeśli chcesz być w porządku przede mną, uwierz w Niego. On ma wszystko, co Ty potrzebujesz, co Tobie brakuje. On ma sprawiedliwość, której Tobie brakuje. On może uczynić Cię doskonałym przed Bogiem. Więc ufaj Jezusowi. Pójdź za Nim. Bądź Jemu posłuszny, ponieważ tylko w Nim jest zbawienie. Amen.